Muszę zdradzić, że dzisiaj w tej cichej modlitwie brat się modlił o to, żebym ja się dobrze tutaj czuł. Moi drodzy, ja się zawsze dobrze tutaj czuję, przecież to jest mój rodzinny zbór. Nie wszyscy to wiedzą, bo pamięta o tym ta starsza młodzież, która jest w moim wieku. Ta młodsza może nie do końca. W każdym bądź razie zawsze z przyjemnością przyjeżdżam i myślę, że cieszymy się z tego, że możemy się zobaczyć, przynajmniej ja się cieszę. A wiem, że niektórzy, ci co mnie witali rano, też powiedzieli mi, że się cieszą, że mnie widzą. To dobrze. Kochani, mówiliśmy dzisiaj w apelu o tym, że kamienie wołać będą. Ale coś sobie przypomniałem, jak mnie siostra Małgosia, tak? Dobrze imię zapamiętałem? Dobrze. Spytała, czy będę mówił coś do dzieci, to w ogóle wcześniej nie zakładałem tego, ale coś mi się przypomniało i teraz powiem, bo powiem wam wszystkim, bo to będzie nie tylko dla dzieci, że nie tylko kamienie potrafią wołać, nawet zwierzęta potrafią głosić Ewangelię. A dawno, dawno temu, może ze 30, może ze 35 lat temu opowiadałem tutaj o tym, może ktoś będzie pamiętał. To jeszcze kiedy mieszkałem w Łasku, tam chodziłem do szkoły podstawowej i to był ten okres, kiedy zaczęliśmy przyjeżdżać tutaj do zboru na nabożeństwa i nie tylko, na wykłady. Wykłady były zawsze w niedzielę o godzinie 17. To był taki rytuał, który szedł przez cały rok. Niezależnie od tego, ile osób przychodziło, zawsze byli ludzie. I moi drodzy, kiedy moja mama już została adwentystką, została tutaj ochrzczona, no to zrobił się w domu pewien problem. Problem dotyczył jedzenia wieprzowiny. No bo, wiecie, moja mama została adwentystką, a mój tata nie. Moja mama zmieniła kuchnię. A mojemu tacie to się nie podobało. No i ciągle utyskiwał, bo chciałby tam jakieś wieprzowinki, a tu wieprzowinki nie. No i cóż, i tak psioczył i narzekał i ciągle mamie dokuczał, aż stało się coś niesamowitego. Moja pani wychowawczyni któregoś dnia przyniosła 5 małych szczeniaczków do szkoły. Teraz niech dzieci słuchają, bo to jest bardzo ciekawa historia. I powiedziała, że 5 najlepszych uczniów dostanie po szczeniaczku. No i mnie też wybrała. O, jacy byliśmy wtedy podekscytowani i bardzo urośliśmy w oczach pozostałych dzieci. No bo 5 najlepszych, tak? Tak dzisiaj, jak patrzę z perspektywy czasu, to mam takie wrażenie, że chciała się pozbyć tych piesków. Ale dzieciaki wtedy się bardzo cieszyły. No i przyniosłem tego pieska do domu. Nie wiem, czy dzisiaj byłoby to możliwe, gdyby pani rodziców nie spytała, że mogła dać psa i dzieci przyniosły psa. Ale kiedyś tak było. To były inne czasy. Przyniosłem tego psa i mówię, to jest moja nagroda za dobrą naukę. Moja mama zawsze łaskawym okiem patrzyła na takie wszystkie rzeczy. I tak, no dobrze, fajny psiunio, to jak go nazwiemy? No może Bryś, no i był Bryś. Oczywiście mój tata tak do końca nie był zadowolony. No to jakiś taki pies będzie mu się tam wałęsał pod nogami. No ale ten pies był i proszę sobie wyobrazić, od samego początku, a myśmy robiliśmy eksperymenty, nie wierząc w to, że tak może być, ten pies nie chciał jeść niczego z wieprzowiny. Wyobrażacie sobie psa, który nie zje kawałka kiełbasy wieprzowej? To nie wiem, to nienormalne, prawda? Szybko wiadomość się rozniosła wśród sąsiadów, znajomych i w ogóle, i oni też się włączyli do robienia eksperymentu i kuszenia tego psa różnymi produktami wieprzowymi. Ja nie potrafię odróżnić na przykład kiełbasy cielęcej, wieprzowej i wołowej. Jak są podobnie robione, to wyglądają tak samo. Były położone na przykład trzy, dwie zjadł, a tej trzeciej nie ruszył. Wyobrażacie sobie? To jest autentyczna historia. Rok to trwało. I któregoś dnia mój tata powiedział tak: nawet ten pies się wdał do rodziny. I mówi: coś w tym musi być. I stwierdził: okej, to ja od dzisiaj też nie będę jadł wieprzowiny. Następnego dnia pies gdzieś tam, któryś z sąsiadów otworzył drzwi, a nie były nigdy otwierane, on chodził tylko po podwórku, wybiegł na ulicę i samochód go przejechał. To jest smutny wątek tej historii, ale swoje zadanie wypełnił. I mój tata od tego momentu przestał jeść to, co niezdrowe. Widzicie, nie tylko kamienie mogą wołać, zwierzęta też mogą mieć swój udział w głoszeniu Ewangelii. No dobrze, ale teraz wracamy do naszego tematu. Czy ten zegar prawdę pokazuje? Nie. A to tak specjalnie ustawione dla kaznodziejów, którzy to mówią, tak? 10 minut do przodu. Rozumiem.
Prawie są czasy końca.
Tak. Jesteście bliżej końca. Dobrze. Kochani, sięgamy do Słowa Bożego, chociaż poświęćmy na to z pół godziny, tak, żeby powiedzieć o bardzo ciekawym królu. Ja z tego miejsca o różnych królach mówiłem, o tym, jak Pan Bóg ich prowadził, wybawiał. Takie najbardziej znamienne jest życie Hiskiasza, czy jak mówi Biblia Gdańska, Ezechiasza, ale dzisiaj chciałbym sięgnąć do czasów Jehoszafata. To są lata mniej więcej, bo tak do końca to nie jest ustalone, można by się tu spierać, to są mniej więcej lata 870 do 845 przed naszą erą. A więc cofamy się do wieku IX. IX, teraz XXI, no to mamy jakieś 3000 lat. To były zupełnie inne czasy. Inne środki przekazu, o tym dzisiaj wspomniałem. Ale charaktery ludzkie były bardzo podobne. To się nie zmienia, to jest niezwykle ciekawe. No i czytamy taką dobrą cenzurkę tutaj, takie dobre sprawozdanie o Jehoszafacie, to jest 17 rozdział drugiej Księgi Kronik. Mianowicie w wierszu trzecim: i był Pan z Jehoszafatem, gdyż chodził on drogami, jakimi chodził niegdyś Dawid, jego praojciec, i nie szukał Baalów, ale szukał Boga swoich ojców i postępował według jego przykazań, a nie tak, jak czynił Izrael. Pierwsze stwierdzenie, które musimy podać, był to król judzki. To już jest po podziale państwa izraelskiego na dwa, kiedy zostaje na północy państwo izraelskie, a na południu jest państwo judzkie. Królem na północy jest, no, znany nam chyba Achab, a tutaj właśnie Jehoszafat. I mamy bardzo ładną cenzurkę wystawioną temu królowi, co jest rzadkością na kartach Starego Testamentu, dlatego że jakbyśmy sprawdzili ocenę wszystkich królów izraelskich i judzkich, to tak naprawdę taką dobrą cenzurkę ma niewielu królów, ponieważ ciągle gdzieś tam odstępowali od Boga, a ten trwa przy Bogu. I tak jest właśnie napisane. Co on zrobił jeszcze? Popatrzmy do wiersza 7. w trzecim roku swego panowania wysłał swoich książąt Benhaila, Obadiasza, Zachariasza, Netanaela i Michajasza, aby nauczali w miastach judzkich. Zobaczcie, książąt posyła i oni uczą. Wraz z nimi zaś lewitów, i tutaj też mamy cały szereg imion, a z nimi kapłanów, i wiersz 9 mówi, i ci nauczali w Judzie, ale czego nauczali? Jest napisane, mieli z sobą księgę zakonu pańskiego. Obchodzili oni wszystkie miasta judzkie i nauczali lud. Wtedy strach przed Panem padł na wszystkie królestwa ziem sąsiadujących z Judą i nie ośmieliły się wszczynać wojny z Jehoszafatem. Owszem, niektórzy z Filistyńczyków przynieśli Jehoszafatowi dary i srebro jako haracz, a nawet Arabowie złożyli mu 7700 owiec oraz 7700 kozłów. Toteż Jehoszafat stawał się coraz potężniejszy i zbudował w Judzie warownie i miasta na składy. Bardzo dobra cenzurka. Chcielibyście, żeby tak Pan Bóg mógł o was powiedzieć? Ja bym bardzo chciał. Moi drodzy, no ale wiecie, jak już tak wszystko dobrze idzie, to diabeł musi coś zamącić, prawda? Bo gdyby ta historia w tym miejscu się zakończyła, to moglibyśmy powiedzieć amen i rozejść się na te spotkania, które brat zapowiedział. Ale to nie jest koniec tej historii. Czytamy, że kiedy już było tak dobrze i 18 rozdział mówi, gdy Jehoszafat doszedł do wielkiego bogactwa i znaczenia, coś zrobił, co Panu Bogu się nie podobało. Co takiego zrobił? Okradł kogoś? Zabił kogoś? Nie, nic z tych rzeczy. No to może bluźnił? Też nie. Czytamy, że spowinowacił się z Achabem. A jak powiedziałem, Achab to był ten król państwa północnego. No cóż takiego złego było w tym, że spowinowacił się z Achabem? Przyjrzyjmy się temu, bo tu jest ogromna lekcja dla każdego z nas. Moi drodzy, to nie jest obojętne dla naszego życia, z kim my się kolegujemy, z kim się przyjaźnimy, z kim jesteśmy kompanami, z kim robimy interesy. To nie jest bez znaczenia. Kim był Achab? Oprócz tego, że był królem i gdybyśmy tak otworzyli teksty na jego temat, to tam jest wyliczone wiele złych rzeczy, które robił, ale najgorsze było to, mówi Biblia, że się ożenił. Może nie sam fakt, że się ożenił, tylko z kim się ożenił. Ożenił się z Izabel. Starzy adwentyści to jeszcze znają ją pod imieniem Jezabela, tak? A potem ma to jakieś przełożenie nawet na proroctwa, na Nowy Testament i tak dalej. Kim była Izabel? Otóż była to księżniczka fenicka, która wprowadziła do Izraela kult Baala i Asztartę. Achab był znakomitym politykiem, był znakomitym wodzem. Jak czytamy te przekazy, które są w Biblii i przekazy pozabiblijne, to możemy powiedzieć, że był świetnym wodzem. Był znakomitym wojownikiem. Ale jednocześnie był, jak my to mówimy czasem, pantoflarzem, który poddał się złym wpływom swojej żony. Doszło do tego stopnia, że w Izraelu za czasów Achaba pozostało tylko 7 tysięcy osób, które były wierne Bogu Jahwe. A cała reszta służyła Baalom i Aszerom. I z kimś takim spowinowacił się, czytamy tutaj, Jehoszafat. Oczywiście Biblia tu szeroko opisuje, może na niektóre teksty zwróćmy uwagę, jak to wyglądało. Czytamy, że udał się do Achaba do Samarii. Wiersz drugi mówi, wtedy Achab kazał dla niego i dla jego świty zabić wiele owiec i bydła i namówił go do wyprawy przeciwko Ramot Gileackiemu. Achab, król izraelski, rzekł do Jehoszafata, króla judzkiego, czy ruszysz ze mną pod Ramot Gileackie? A on mu odpowiedział, zwróćcie uwagę, ja zrobię, co ty zrobisz, a co zrobi twój lud, zrobi mój lud. Pójdziemy z tobą na wojnę. To jest bardzo niebezpieczna deklaracja, którą uczynił Jehoszafat. Uważajmy w życiu, bo na tym można się poparzyć. Ja też się poparzyłem. Uważajmy, z kim zawieramy sojusze. Z kim się przyjaźnimy. Było jednak w Jehoszafacie coś szczególnego, coś dobrego. O czwarty wiersz o tym mówi. Wówczas Jehoszafat rzekł do króla izraelskiego. Wpierw jednak zapytaj o wyrocznie Pana. Mówi, dobrze, ja pójdę z tobą, ale ja tak chciałbym się upewnić, czy taka jest wola Boża. Czy Pan Bóg poprze to, czy będzie nam w tym błogosławił. I król izraelski zgromadził proroków w liczbie 400 mężów. Zobaczcie, Achab miał 400 proroków. Pytanie tylko jakich. I zadał im pytanie, czy mamy wyruszyć na wojnę pod Ramot Gileackie, czy też mam tego zaniechać? A oni odpowiedzieli, wyrusz, a Bóg wyda je w rękę króla. Tak Jehoszafat do końca nie był przekonany, że oni mówią prawdę. Musiał coś wiedzieć. Musiał wiedzieć, że tam w Izraelu były ogromne wpływy kultu Baala i Aszery i że z tymi prorokami mogło być coś nie tak. Stąd pytanie, szósty wiersz. Lecz Jehoszafat zapytał, czy nie ma tu jeszcze, tutaj jeszcze proroka Pana, abyśmy i jego zapytali? No i wtedy sprawa się wydała. Siódmy wiersz. Król izraelski odpowiedział Jehoszafatowi. Jest jeszcze jeden mąż, przez którego moglibyśmy zapytać Pana, lecz ja go nienawidzę, gdyż nie zwiastuje mi nigdy nic dobrego, a tylko zło. Jest to Micheasz, syn Imli. Na co Jehoszafat mówi, niech król tak nie mówi. Wtedy król izraelski zawołał jednego z dworzan i rzekł, sprowadź tu szybko Michaasza, syna Imli. Więc widzimy, że Jehoszafat próbuje rozwiać swoje wątpliwości. A czasami zachowujemy się bardzo podobnie. Na przykład wiemy o czymś, że jest złe, ale za wszelką cenę próbujemy jakoś to usprawiedliwić. Byliście w takiej sytuacji? Wiemy, że tam nie powinniśmy być. Nie powinniśmy być w tym miejscu. Nie powinniśmy być z tymi ludźmi. Ale, a może zobaczymy, co Pan powie. No i mamy taką scenę. Czytamy w wierszu 9, że król izraelski, zaś Jehoszafat, król judzki, siedzieli na swoich tronach, przyodziani w szaty uroczyste na placu naprzeciwko bramy wjazdowej do Samarii, a wszyscy prorocy prorokowali przed nimi. Zobaczmy, jakie to widowisko. Sedekiasz, syn Kenaany, sporządził sobie żelazne rogi i mówił, tak mówi Pan, nim będzie but Aramejczyków, dopóki ich zupełnie nie wytępi. Wszyscy też prorocy tak samo prorokowali, mówiąc, wyrusz do Ramot Gileackiego, a poszczęści ci się, a Pan wyda je w rękę króla. Moi drodzy, ale w końcu przyszedł Micheasz, ten prorok Pana. No i też przemówił. W Wcześniej jednak zapowiedział, że jako żyje Pan, będę mówił tylko to, co powie mój Bóg. A gdy przyszedł do króla, rzekł król: Michaszu, czy mamy ruszyć na wojnę? Nie ma w Biblii intonacji głosu. Nie wiemy, jak to ktoś powiedział, ale podejrzewam, że jego odpowiedź była taka: wyruszcie, a poszczęści się wam i zostaną wydani wasze ręce. A może troszkę inaczej, a może troszkę z ironią to mówił. Wtedy rzekł król do niego: ileż razy mam cię zaklinać, abyś mi nie mówił nic innego, jak tylko prawdę w imieniu Boga? I wówczas powiedział, co się stanie. Żeby nie przeciągać, powiem tak. Michałasz powiedział, że Achab zginie na tej wojnie. Achab tego nie zdzierżył i kazał wrzucić go do lochu. Michałasz dalej zapowiada, jakie nieszczęścia spadną i tak dalej. Achab był przekonany, że szczęśliwie powróci, ale 27 wiersz mówi tak. Michałasz zaś rzekł: jeżeli ty szczęśliwie powrócisz, to Pan nie przemawiał przeze mnie. I dodał: słuchajcie tego wszyscy ludzie. Dochodzi do bitwy. Achab to był taki trochę cwaniak. Mówi do Jehoszafata tak: wiesz co, jak wyruszymy do tej bitwy, mówi, to ty jedź swoim królewskim rydwanie w stroju królewskim, a ja to, wiesz, przebiorę się za kogoś innego. A król aramejski dał taki rozkaz, mówi: nie atakujcie nikogo z Izraelitów, atakujcie tylko króla, jego zabijcie. I gdy żołnierze aramejscy ruszyli, zobaczyli, no jest król, ale to nie był Achab. Kto to był? To był król judzki Jehoszafat. Moi drodzy, jednak Pan Bóg nad wszystkim czuwał. Tutaj może przeczytajmy 31 wiersz. Gdy więc dowódcy wozów wojennych dostrzegli Jehoszafata, pomyśleli, to jest król izraelski. Osaczyli go, aby z nim stoczyć bój, i wtedy Jehoszafat krzyknął, a Pan wsparł go, odciągając ich od niego. Dowódcy wozów wojennych spostrzegli bowiem, że nie był to król izraelski, odstąpili od niego. Wtem pewien wojownik, ni stąd, ni zowąd, naciągnął łuk i trafił króla izraelskiego w spojenie między pancerzem. I tak dopadła strzała króla Achaba. Czytamy, że wywieźli go z bitwy, ale o zachodzie słońca zmarł. Myślę, że to była ogromna nauka dla Jehoszafata. Wiecie, dlaczego tak myślę? Ano dlatego, że jak mówi rozdział 20, gdy doszło do następnej wojny, zachowywał się zupełnie inaczej. Po tych wydarzeniach ruszyli Moabici i Ammonici, a z nimi także niektórzy Maonici na wojnę z Jehoszafatem. Wyjaśnijmy sobie, Moabici i Ammonici to byli potomkowie Lota. To były dwa narody, które mieszkały po wschodniej stronie Jordanu. Maonici, trochę dalej, w kierunku Edomu, na pogórzu Seir. I oni wyruszyli na wojnę z Jehoszafatem. Wtedy już w Izraelu panował syn Achaba, Achazjasz. I kiedy Jehoszafat został zaatakowany przez tak wielką rzeszę, to jako dobry polityk powinien zaprosić do wojny kogo? No swojego sprzymierzeńca z północy. Ale tego już nie zrobił. Nauka Pana odniosła swój skutek. Wiecie, co zrobił? Trzeci wiersz mówi. A może jeszcze drugi, żebyśmy widzieli, jaka jest sytuacja. I przyszli posłańcy do Jehoszafata z doniesieniem. ruszyło przeciwko tobie wielkie wojsko z tamtej strony morza, z Edomu, i oto są już w Haseon Tamar, to jest w Engedi. Gdybyście otrzymali taką wiadomość, że taka ogromna tłuszcza rusza na was, jak byście zareagowali, jak ja bym zareagował? Byśmy się zlękli, prawda? Tak jak uczynił to Jehoszafat. Wtedy Jehoszafat zląkł się, ale już nie szukał sprzymierzeńca wśród Izraelitów tych z północy. Nie zaciągał jakiejś armii najemniczej, tylko wiecie, co zrobił? Prostą rzecz. Prostą rzecz, którą powinniśmy zrobić, kiedy jesteśmy w takiej sytuacji. Postanowił, czytamy, zwrócić się do Pana i ogłosił też post w całej Judzie. Zebrali się więc Judejczycy, ażeby zwrócić się do Pana o pomoc. Również ze wszystkich miast judzkich przyszli, aby szukać Pana. Możemy czytać tu potężną modlitwę, jaka została wygłoszona. I Pan Bóg odpowiedział na tę modlitwę. Wiecie, co powiedział? Czytajmy wiersz 15. Posłuchajcie uważnie, wszyscy Judejczycy i wy, mieszkańcy Jeruzalemu, i ty, królu Jehoszafacie. Tak mówi do was Pan. Wy się nie bójcie i nie lękajcie się tej licznej tłuszczy, gdyż nie wasza to wojna, ale Boża. Ja sobie niezwykle cenię te słowa. Już kiedyś tu opowiadałem, ile to trudnych sytuacji życiowych było podczas mojego pielgrzymowania. Były takie sytuacje, że żyć mi się nie chciało. Ale całe szczęście, że są tego rodzaju teksty, które tak właśnie mówią. Nie bój się i nie lękaj. Mamy wiele przykładów w Biblii, proroków, apostołów, samego apostoła Pawła, który też był zniechęcony. I też Pan Bóg do niego musiał powiedzieć, nie bój się, nie lękaj, idź do przodu. Nie wasza to wojna, ale Boża. Dzisiaj wszyscy bierzemy udział w wielkim boju, który toczy się na tym świecie. Wszyscy bez wyjątku. Nie myślcie sobie, że jesteście gdzieś na uboczu, bo tak nie jest. Tak czy inaczej, ta wojna nas dotyka. Ale pamiętajmy, że to nie jest nasza wojna. Jest to wojna Boża. I Pan Bóg mówi, co mieli zrobić. Jutro zejdźcie naprzeciw nich. Pójdą oni stokiem Sis, a natkniecie się na nich na skraju doliny przed pustynią Jeruel. I teraz ten tekst, który był na początku czytany. Nie waszą rzeczą będzie tam walczyć. Ustawcie się tylko i stójcie i oglądajcie ratunek Pana o Judo i Jerozolimie. Nie bójcie się i nie lękajcie. Jutro wyjdźcie przed nich, a Pan będzie z wami. Jeszcze bardzo ważny tekst 20, który często cytujemy przy okazji proroctw. Wstawszy wcześnie rano, wyruszyli na pustynię Tekoa, a gdy wyruszyli, Jehoszafat stanął i rzekł, słuchajcie mnie, Judejczycy i mieszkańcy Jeruzalemu. I teraz te słowa, które są znane przez wszystkich adwentystów. Zawierzcie Panu Bogu waszemu, a ostaniecie się. Zawierzcie Jego prorokom, a poszczęści się wam. Mamy Słowo Boże, mamy proroctwa, mamy tyle wspaniałej literatury, która mówi nam, jak mamy żyć, co mamy robić. Mówi, zawierzcie Jego prorokom, a będziecie żyć i poszczęści się wam. I wiecie, co się stało? Tak jak wielu innych sytuacjach opisanych na kartach Pisma Świętego. 22 wiersz mówi: gdy tylko zaczęli śpiewać radosne pienia pochwalne, Pan nastawił zasadzkę na Amonitów, Moabitów i mieszkańców pogórza Seir, którzy ruszyli na Judę i zostali pobici. Ammonici i Moabici wystąpili bowiem przeciwko mieszkańcom pogórza Seir, aby ich doszczętnie wytracić, a gdy wybili mieszkańców Seiru, dopomogli sobie nawzajem do zguby. Gdy zaś Judejczycy doszli do wieży strażniczej u wejścia na pustynię i spojrzeli na te tłuszcze, oto wszędzie leżały trupy na ziemi i nikt nie ocalał. A gdy Jehoszafat i jego lud zbrojny zabrali się do zagarniania łupu, znaleźli wiele bydła, różnego mienia, szat i kosztownych naczyń i nabrali tego tyle, że nie mogli unieść. 3 dni zagarniali łup, gdyż był tak obfity. Pan Bóg powiedział: stójcie i patrzcie, ja będę walczył. Ale oni tak bezczynnie też nie stali. Co robili? Śpiewali. Pewnie się modlili. Moi drodzy, to jest najlepsza i najważniejsza rzecz, którą możemy zrobić. Modlić się, śpiewać, czytać Słowo Boże. To jest najlepsza broń. A Pan Bóg tak zadziała, że 3 dni będziemy łupy zbierać. Tak? Zawierzmy Panu Bogu. Zawierzmy Jego prorokom, a poszczęści się nam.